Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Informacje o przebiegu papieskich wakacji w Dolinie Aosty oraz rozmowa o potrzebach Kościoła w Zambii to tematy, od których rozpoczniemy magazyn. Następnie nadamy drugi odcinek audycji o zakonie szpitalnym świętego Jana Bożego. Odpowiemy na pytanie, jak to się stało, że 400 lat temu Bonifratrzy przybyli właśnie do Polski. 22 lipca wita Państwa Beata Zajączkowska. Mimo wakacji i wypadku, Benedykt XVI nie zrezygnował z pracy. Swe refleksje nagrywa na dyktafon. Codziennie też spaceruje. Zgodnie więc z wcześniejszą zapowiedzią, papieskie wakacje to czas pracy i odpoczynku. Dziś w swej alpejskiej rezydencji Ojciec Święty spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone, który przyjechał do Le Combe. Mówi towarzyszący papieżowi rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi.
Ojciec Święty czuje się dobrze, ma dobry humor i uczy się żyć z nadgarstkiem w gipsie. Korzysta z małego dyktafonu, na którym nagrywa swe refleksje, jako że nie może sprawnie posługiwać się piórem. Regularnie rozmawia też telefonicznie z bratem, który już wkrótce przyjedzie do Castel Gandolfo, by spędzić tam 4 tygodnie sierpnia, tak jak w minionych latach. Papież tradycyjnie robi krótkie spacery po obiedzie i późnym popołudniem, a towarzyszą temu spokój i pogoda ducha. Dziś odwiedził go watykański sekretarz stanu. Kardynał Tarcisio Bertone przebywał jeszcze w swej rodzinnej miejscowości, Romano Canavese. Te wizyty należą już do tradycji. Zawsze w czasie wakacji papieża odwiedza sekretarz stanu. Rozmawiano o bieżących sprawach Kościoła. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.
Ksiądz Lombardi dodał, że ustalono już program piątkowych nieszporów w katedrze w Aoście. Po modlitwie z 400-osobową grupą duchowieństwa i przedstawicieli miejscowych parafii papież odwiedzi Vintro mieszkańców Domu Spokojnej Starości. Archidiecezja katowicka jako pierwsza w Polsce 40 lat temu wysłała na misję diecezjalnego księdza. Do dziś realizuje swe misyjne zaangażowanie. Jednym z przykładów był chociażby wart 100 tysięcy euro transport pomocy dla Zambii. O czym z księdzem Janem Górskim rozmawia Sylwester Strzałkowski.
150 tysięcy jednorazowych strzykawek na przykład, 4 tysiące opasek gipsowych, 3 tony szarego mydła i tak dalej. Dlaczego akurat takie dary?
Te dary były bardzo wyraźnie określone. Na podstawie listy, którą otrzymałem w czasie wizyty w Lusace, i nasz dar będzie skierowany do wiejskich ośrodków zdrowia. Jest ich 12. Realizujemy to, co było założenie Soboru Watykańskiego II, aby była współpraca między kościołami partykularnymi. Dekret misyjny wyraźnie mówi, że to kościół diecezjalny jest odpowiedzialny za misje, które są prowadzone przez ten kościół na terenach misyjnych. W związku z 40-leciem wyjazdu pierwszego naszego misjonarza do Zambii, ksiądz January Liberski, jako w ogóle pierwszego w Polsce misjonarza Fidei Donum, a więc na podstawie tej encykliki Piusa XII, aby księża diecezjalni wyjeżdżali, to po 40 latach chcieliśmy przypomnieć o tym fakcie, że archidiecezja katowicka jako pierwsza w Polsce realizuje założenia dekretu misyjnego o współpracy konkretnego kościoła z konkretnym kościołem.
A teraz przenieśmy się, no my tylko wyobraźnią, ksiądz profesor wspomnieniami, do Lusaki. Jak to tam wygląda? Dlaczego ten kościół właśnie takich darów potrzebuje? Jak wygląda tam życie?
Zambia należy do najbiedniejszych krajów afrykańskich. Chociaż, powiem, ta sytuacja polityczna i ta sytuacja taka społeczna jest stabilna, jest dobra. Tam pracuje wielu naszych misjonarzy i potrzeby są ogromne, zwłaszcza w tych wiejskich ośrodkach, bo jest ogromna dysproporcja między stolicą a wioskami. Domy bardzo biedne i ci ludzie nie mający nieraz żadnych środków. I my pomagamy przez te ośrodki tym biednym ludziom, a przez to wspomagamy w ogóle misję ewangelizacyjną. Ksiądz arcybiskup Mpundu prosił, żebyśmy pomogli w czymś jeszcze takim ważnym, a mianowicie w przygotowaniu takiego preseminarium dla archidiecezji Lusaka i w ogóle dla Kościoła Zambijskiego, bo tam jest jedno seminarium. Ale potrzeba w tej chwili 2 lat przygotowania kandydatów do kapłaństwa, zanim pójdą do seminarium. No i ma obiecaną tą pomoc, która będzie realizowana i będziemy pomagali dla promocji miejscowego duchowieństwa już na przyszłość, bo to za jakieś 20 lat będą owoce tego. Na czym to polega? Podam na takim przykładzie. No załóżmy, że się zgłasza chłopak, który ukończył szkołę średnią i zgłasza się do seminarium. No ale on nawet nie mógł uczestniczyć we wszystkich mszach świętych niedzielnych. Nie dlatego, że nie chodzi do kościoła, tylko dlatego, że nie ma mszy świętych nieraz w tych ośrodkach, bo nie ma księży. No pytanie, czy chodzisz do kościoła? Tak. A ile razy byłeś? No teraz myślam, no 5 razy w roku. No a dlaczego tylko 5 razy? No zawsze byłem, a reszta nie było księdza, nie było mszy świętej. I tu potrzeba 2 lat takiego wprowadzenia na nowo, jakby takiej edukacji. Arcybiskup Mpundu twierdzi, że te ośrodki prowadzone dotychczas na bazie niższych seminariów, no już się nie sprawdzają dzisiaj. Chodzi o to, żeby młodzież miała takie samo wykształcenie, czy zbliżone do tego jak w Polsce i model wychowania też koedukacyjnego, bo to jest jakiś zdrowszy. Natomiast tu przygotowanie już konkretnie do kapłaństwa dla tych ludzi, którzy wybierają tę drogę, młodych ludzi, musi być trochę inne.
To będzie takie przygotowanie preseminaryjne, a seminarium tak. duchowne w Lusace?
Istnieje, ale też ksiądz arcybiskup mówi, że wymaga reformy. I patrzy z tęsknotą za modelami, które są w Europie, żeby młodzież jednak studiowała na uniwersytecie. I mówi, że jego marzeniem jest, żeby w przyszłości też był w Lusace wydział teologiczny na uniwersytecie.
Czyli tak jak u nas studenci
tak jest,
z seminarium wychodzą.
Ta droga jest dzisiaj bardzo, wydaje się, taka prawidłowa. I w takim kierunku biskupi tam w Afryce również będą dążyli.
Księże profesorze, zapytam jeszcze o to, co my możemy otrzymać od kościoła w Lusace.
Ważna sprawa, co my otrzymujemy, to dar duchowy. Oni się za nas modlą. I to jest ważny dar, bo my też potrzebujemy odnowy naszej wiary. Jan Paweł II pięknie napisał w encyklice Redemptoris Missio, że wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. I kiedy my dzielimy się czymś, to my umacniamy naszą wiarę, naszą samoświadomość chrześcijańską.
Z księdzem Janem Górskim rozmawiał Sylwester Strzałkowski.
Święty żebraku z Grenady, nie umiem cię naśladować. Twojej miłości i siły, a chciałbym
400 lat temu, w roku 1609, do Polski przybyli członkowie zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego, czyli bonifratrzy. W związku z jubileuszem przypominamy historię i współczesność tego wyjątkowego zgromadzenia. W dzisiejszej audycji Rafała Łącznego mowa będzie o latach rozwoju bonifratrów, okolicznościach ich przybycia do Polski oraz pracy na rzecz chorych.
Patronie Janie Boże, mężu litości i czynu, wyproś u Boga łaski dla miłosiernych braci.
Święty Jan Boży, założyciel zakonu szpitalnego, umiera w wieku 55 lat w roku 1550, ale już za życia świętego bracia myślą o poszerzeniu działalności poza kolebkę zakonu, a więc hiszpańską Grenadę, mówi brat Krzysztof Frączak, prowincjał polskiej prowincji bonifratrów.
Już za życia świętego Jana Bożego jeden z jego współbraci, Antoni Martin, nosi się z zamiarem otwarcia kolejnego szpitala i w zasadzie 2-3 lata po jego śmierci otwiera taki szpital w Madrycie. Mówię to po to, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, jak duże było zapotrzebowanie na tego typu dzieła i z drugiej strony, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, jak ta idea znajdowała wielu naśladowców. Na ile święty Jan Boży i jego naśladowcy byli silni, byli zdeterminowani.
Po śmierci świętego Jana Bożego kolejne szpitale zakonu Bonifratrów powstają także poza Hiszpanią, m.in. we Włoszech, w Rzymie, na Zatybrzu. W okresie rozkwitu zakonu na samej tylko Sycylii istniały aż 3 prowincje. Polska historia zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego rozpoczyna się w roku 1609. Powody obecności Bonifratrów w Polsce nie do końca są jasne. Wersje są dwie.
1609 rok i może ta pierwsza historia, ta, która jest starszą, bardziej znaną, tak uczyliśmy się jej jako Bonifratrzy, a więc choroba króla i sprowadzenie do Polski Bonifratra z Wiednia, brata Gabriela, hrabiego Ferrary i jak mówi, można to dziś pewno powiedzieć, legenda, mieszczanie krakowscy są wdzięczni za to, że ich władca został uzdrowiony, uratowany przez Bonifratra i właśnie to jest wdzięczność mieszczan, podarowanie przez jednego z mieszczan stosownego miejsca na to, żeby konwent Bonifratrów mógł powstać. A ta druga wersja, taka bardziej nowa i bardziej oparta na źródłach historycznych, jest taka, że z tą historią to chyba było troszeczkę inaczej. Przede wszystkim w żadnych źródłach królewskich nie zachowała się wzmianka o chorobie króla. Nie ma czegoś takiego. W związku z tym, jak to się dzieje, że Bonifratrzy docierają do Krakowa? Wydaje się, że droga przybycia była troszeczkę inna. Walerian Montelupi, krakowski mieszczanin, bankier, kupiec, faktycznie jest na dworze królewskim. Jest osobą bardzo wpływową. Ale Montelupi pochodzi z Florencji, pochodzi z Włoch. Tam już Bonifratrzy prężnie działają. Ojciec żony Montelupiego jest krakowskim lekarzem. I tu Montelupi ma sposobność do zapoznania się z metodami leczenia w Polsce. Najprawdopodobniej nie podobają mu się one. To on zaprasza Bonifratrów do Polski. To on ich sprowadza i to on im ofiarowuje swoją kamienicę przy zbiegu ulic Świętego Jana i Marka w Krakowie. Także, no właśnie, ten król, który przeniósł nam przecież stolicę z Krakowa do Warszawy, najprawdopodobniej nie odegrał tu ważnej roli w sprowadzeniu Bonifratrów do Polski, choć jeden z moich braci powiedział, że jeśli byłoby tak, że faktycznie król był ocalony przez Bonifratra, to król okazałby się niewdzięcznikiem, skoro Bonifratrom przeniósł stolicę.
Jedno jest pewne, od 1609 roku Bonifratrzy obecni są w Polsce. W krótkim czasie powstają kolejne konwenty zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego.
1611 rok to są Zebrzydowice, Pułtusk 1615, Łowicz 1626, Wilnie 1635 i tak moglibyśmy wymieniać dalej.
Największy rozkwit zakonu przypadł na XVIII i początek XIX wieku. W Polsce istnieje wtedy aż 19 klasztorów, przy których działają różne placówki pomocowe.
Niestety wiek XIX, jego druga połowa, a w zasadzie czas po powstaniu styczniowym, to kasata zakonu i moment, w którym z prowincji polskiej pozostają tylko 3 konwenty, Kraków, Zebrzydowice i Cieszyn i konwenty te przynależą do prowincji austro-węgierskiej. Natomiast rok 1922 to czas restytucji prowincji, czas powiększania się jej do dzisiejszych rozmiarów 13 konwentów.
Mimo kłopotów z okresu zaborów, najtrudniejsze lata dla Bonifratrów miały dopiero nadejść. Wojny, szczególnie II wojna światowa, odcisnęła na zakonie ogromne piętno. Krakowski szpital, który był pierwszym w Polsce, odegrał wtedy rolę wyjątkową.
Szpital krakowski spełniał szczególną rolę, ale też musimy dodać, że miał takie możliwości. Inne nasze szpitale zostały nam odebrane. Braci w czasie wojny usunięto na przykład ze szpitala łódzkiego, ze szpitala w Katowicach. Natomiast szpital krakowski był jedynym szpitalem, który mógł działać pod naszym nadzorem. Jest oczywiście wiele historii opowiadających o tym, jak nasi współbracia, ryzykując własnym życiem, pomagali osobom, które starały się walczyć z okupantem. I do dziś jest dowód materialny takiego właśnie działania w miejscowości Gaj na Wileńszczyźnie. Po dziś dzień jest relikwiarz z relikwiami świętego Jana Bożego, wykonany z kul, które wyciągnięto z ciał osób rannych, postrzelonych przez Niemców w czasie II wojny światowej.
W okresie komunizmu zakon szpitalny świętego Jana Bożego w Polsce niemalże przestał istnieć.
Odebrano nam wszystkie działające szpitale. W części z naszych budynków urządzono domy pomocy społecznej, dla osób psychicznie upośledzonych. I w latach 50. dokonano takiego zabiegu, który polegał na przekazaniu nam pod opiekę osób najbardziej upośledzonych w rejonie. To było olbrzymie doświadczenie dla braci, również olbrzymie doświadczenie dla osób, które z nami współpracowały. Często nasze domy nie były przystosowane do tego typu schorzeń. Trzeba było olbrzymiego samozaparcia braci, współpracowników, aby sprostać takim właśnie warunkom. Natomiast w tych domach, w których były działające szpitale, ale zostały nam odebrane i funkcjonowały one jako szpitale zarządzane przez państwo czy przez samorząd ówczesny, dochodziło również do różnych sytuacji. Taką sytuacją bardzo wymowną i przykrą dla moich starszych współbraci był rok 1957, kiedy to zamurowano drzwi łączące konwent i szpital. Może to, jeśli chodzi o samo wydarzenie, nic nadzwyczajnego, ale to bardzo dla nas obrazowało odcięcie nas od tego miejsca, gdzie realizowany był nasz charyzmat. To był również ciężki czas, jeśli chodzi o powołania. Zawsze byliśmy zakonem szpitalnym, natomiast młody człowiek przychodzący do nas widział, że my nie pracujemy w szpitalu, bo nie było nam wolno. Wielu młodych ludzi przychodziło i po kilku tygodniach odchodziło. To widzimy do dziś. My w naszym zakonie mamy bardzo niewielu braci, którzy przyszliby do zakonu na przełomie lat 50. 60. Jak przyglądamy się historii prowincji, to nigdy tak dramatycznie małej liczby braci nie było. Natomiast w rozmowach z braćmi starszymi słyszałem niejednokrotnie, że to było życie bez perspektywy, bez nadziei.
Mimo celowego działania ze strony władz komunistycznych, zakon Bonifratrów przetrwał.
Prowincja ma odzyskane wszystkie szpitale, 4. Pierwszy to jest oczywiście Kraków, drugi to jest szpital w Łodzi, trzeci szpital w Piaskach Marysinie, to jest mała miejscowość nieopodal Gostynia i czwarty szpital, ostatni, który został przejęty przez zakon 1 kwietnia bieżącego roku.
Bonifratrzy prowadzą w Polsce również domy pomocy społecznej, apteki, ośrodki interwencji kryzysowej, biura aktywizacji zawodowej, zajmują się także ziołolecznictwem. W Polsce, a konkretnie w Warszawie, istnieje również jedna z trzech na świecie parafii zakonu świętego Jana Bożego. Zakon liczy obecnie w Polsce nieco ponad 80 członków. W pracy pomaga im aż 1500 współpracowników. Szpital i klasztor krakowski pozostają swego rodzaju kolebką zakonu Bonifratrów w Polsce. Właśnie do tego miejsca zajrzymy podczas kolejnego spotkania z zakonem szpitalnym świętego Jana Bożego.
Idąc za Janem Bożym, pragniemy uświęcać swe życie.
Audycję przygotował Rafał Łączny, a na kolejne spotkanie z historią Bonifratrów zapraszam w przyszłą środę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.
Pragniemy uświęcać swe życie.